Witajcie w 18 odcinku podcastu o technologii. Dziś porozmawiamy sobie w końcu o samochodach elektrycznych, bo mamy dużo tematów powiązanych z samochodami elektrycznymi, więc pora o nich porozmawiać szerzej. Nie ominą Was też technologiczne newsy i kilka update'ów z tego, co dzieje się aktualnie w Warszawie, Słupsku i Białymstoku. Ale zanim przejdziemy do reszty podcastu, to przypominam, że partnerem naszego podcastu jest Oppo i dziś również będziecie mogli wygrać słuchawki Oppo Enco Buds 2 Pro, czyli słuchawki dokanałowe klasy ekonomicznej. Słuchajcie tego podcastu uważnie, bo w dalszej części padnie pytanie odcinka i odpowiadając na nie możecie wygrać właśnie te słuchawki. Marcin, co tam u Ciebie w Białymstoku, bo u Ciebie dzieje się najwięcej?
No akurat jak zadałeś to pytanie, to ekipa zaczęła wiercić, więc fantastyczne doznania audio gwarantowane w tym odcinku, za co przepraszam. Przenoszę się z moim biurem po prostu, robię nowe miejsce do mojej pracy, to będzie takie biuro / pracownia / miejsce po prostu do nagrywania. Wyprowadzam się z pokoju, w którym ostatnie 5 lat urzędowałem, bo muszę zrobić miejsce moim kochanym dzieciaczkom, bo ich rozdzielamy na dwa pokoje. Czas najwyższy. No a stary będzie piwniczakiem i tyle. Więc
powrót do korzeni.
Tak, robię sobie nowe biuro, wydzieliłem miejsce. Mam
dosłownie do korzeni.
Tak jest. No i tyle. I trwa właśnie budowa. Jeden wielki plac budowy. Także przepraszam za te dźwięki, jeżeli słyszycie jakieś tam w tle wiertła.
Co poradzić? Wytnie się na ile się da, ale faktycznie zaczyna być trochę słychać. A Dawid, jak tam w Warszawie?
Xiaomi X dotarł. Musiałem Marcina trochę namawiać, żeby tego robota kupić, bo w niego nie wierzył. I powiem wam tak. Ja przestaję w niego wierzyć, kiedy go widzę, bo sprzęt na pewno zrobi kliki, jest kontrowersyjny w pewien sposób, ale widać, że to nie jest Thermomix. Funkcji mało. Mało też miejsca na jedzenie. Tablet za to duży. Płynnie działa, super, ale chyba nie o to chodzi w robocie kuchennym, więc generalnie wydaje mi się, że będzie to pewnego rodzaju rozczarowanie.
A ile za niego zapłaciłeś?
3200 zł jakoś wyszło, więc dużo mniej niż za Thermomixa, ale pamiętajmy, że oprócz Thermomixa mamy też Lidlomixa, który teraz w promocji znowu był za 1799 zł, a jednak jest cały czas rozwijany.
No
widać, że tutaj Lidl stara się tego Thermomixa podgryzać i gdyby ktoś mnie zapytał: Dawid, ja chcę Thermomixa, tylko mnie nie stać na Thermomixa, albo szkoda mi pieniędzy, no to bym powiedział, żeby kupić Lidlomixa, bo to jest dobry sprzęt, rozwijany i widać, że on będzie dostawał też kolejne funkcje, tak samo jak dostaje je Thermomix. A ten Xiaomi, wydaje mi się, że taka ciekawostka, o której możemy niedługo zapomnieć, chociaż wygląd naprawdę robi wrażenie.
No właśnie, tylko czy poza wyglądem jest jakikolwiek powód, żeby go kupić? No bo ja z tego, co mówisz, nie widzę żadnego.
I szczerze to ja też, ale no nie mówmy na ten temat zbyt dużo. Zostawmy to na odcinek, żeby ktoś go obejrzał.
Pewnie, recenzja za jakiś czas na kanale O Domu, a tymczasem co? Przechodzimy do technologicznych newsów.
Nie powiedziałeś, Łukasz, co u ciebie?
Ja wiodę nudne życie, więc nie ma co.
Słuchacie podcastu o technologii.
Naszym pierwszym newsem technologicznym jest pierścień Samsunga, czyli Samsung Galaxy Ring. Wiemy o nim, że zadebiutuje, już niby wejdzie do sprzedaży w sierpniu tego roku. No i tutaj pojawiła się informacja, jest to na razie przeciek, oczywiście niepotwierdzony przez Samsunga, że na taki pierwszy rzut Samsung szykuje 400 tysięcy sztuk tego urządzenia, czyli ta premiera powinna być bardzo duża. Samsung liczy na to, że sprzeda się bardzo dużo tych urządzeń, skoro aż tak dużo tych pierścieni ma trafić na rynek. Ja szczerze mówiąc, jestem naprawdę na maksa ciekawy tego urządzenia. Z wielką chęcią je przetestuję. Mam nadzieję, że będzie w ogóle okazja, żeby zrobić taki test. Na pewno będziemy się o to starać i zabiegać. Być może, może się uda nawet przedpremierowo. No, nie chcę tutaj dzielić skóry na niedźwiedziu. Zobaczymy. No w każdym razie, czy to będzie hit sprzedażowy? Naprawdę nie mam absolutnie żadnego pojęcia na ten moment. Wydaje mi się, czuję, że chyba nie, bo jest to zupełnie nowa kategoria produktowa, więc każdy, wiecie, będzie podchodził trochę jak pies do jeża, czy to w ogóle jest warte zakupu i tak dalej. Ciężko strzelić tak zupełnie na oślep, bo też nie znamy funkcji de facto, ani ceny tym bardziej, więc w tym momencie to jest wróżenie po prostu z fusów. No ale jeżeli Samsung stawia na tak duże dostawy w tym pierwszym rzucie, no to musi być pewny tego produktu. Co sądzicie o tym pierścieniu? Interesuje was to w ogóle?
Ja nawet obrączki nie noszę po ślubie, bo nie lubię żadnych pierścionków, więc tym bardziej żadnego pierścionka od Samsunga nie będę nosił. Cieszę się więc, że Marcin będzie chciał to testować. Ja musiałem się kilka lat przekonywać, żeby założyć coś na nadgarstek, jakąś opaskę, później zegarek. Pierścionek to jest dla mnie niemożliwe. Równie dobrze mogliby dla mnie wydać smart castet na wszystkie palce i równie często bym tego używał.
A widzisz, ja z kolei bardzo czekam, bo zawsze bardzo chciałem sprawdzić Aura Ring. I podejrzewam, że ten pierścionek Samsunga będzie robił dokładnie to samo, czyli będzie przede wszystkim sleep trackerem, będzie śledził sen, będzie śledził aktywność podstawową. Będzie można go wykorzystywać na przykład do płatności albo do wrzucania sobie karty miejskiej czy czegoś takiego na NFC. Natomiast ciekawi mnie cena, bo Aura Ring kosztuje w Stanach $300, czyli jakieś powiedzmy 1500 zł po doliczeniu VAT-u. W Polsce, jeżeli Samsung by pokazał taki pierścionek za 1500 zł, to kupiłby go około nikt. Więc no bardzo ciekawe, jak Samsung zamierza do tego podejść, żeby ten pierścień jednocześnie sprzedał się w tych 400 tysiącach egzemplarzy.
A to łatwe.
A nie kosztował tak dużo, bo nie sądzę, żeby w takiej cenie jak
Aura. Samsung dokładnie. Że da cenę 1500 albo 2000, żeby było, że produkt premium. Później dorzucamy do tego słuchawki, telefon i samochód. Później dajemy jeszcze cashback i się okazuje na koniec, że Samsung do sprzedaży tego pierścionka dopłacił 50 zł i dostaliśmy go za darmo i jeszcze kepsa, można powiedzieć. Ze wszystkim tak jest u Samsunga. Wielokrotnie już mówiłem w podcaście, jako że jestem na działalności, to dzięki i odliczeniom, i tym różnym cashbackom, prezentom, no to słuchawki Galaxy Buds 2 to kupiłem chyba za 70 zł. Zegarek Galaxy Watch 5 LTE i to ten większy to kupiłem za 106 zł, więc u Samsunga wszystko jest możliwe. Oni ten świat bycia premium i cebulactwa bardzo umiejętnie dzielą, chociaż moim zdaniem to nie ma sensu.
A ja czekam. Jeżeli tylko Samsung, ten pierścionek, będzie w stanie na przykład przekazywać powiadomienia jakimiś customowymi wibracjami, to bardzo chętnie spróbuję zastąpić smartwatcha analogowym zegarkiem i nosić ten pierścionek. Bo ja na co dzień też obrączki nie noszę, ale to dlatego, że ta obrączka jest drewniana i boję się troszeczkę uszkodzić, zwłaszcza, że ja często z psem chodzę gdzieś tam, więc ona mogłaby się łatwo zniszczyć, dlatego wolę jej nie nosić, żeby jej nie zniszczyć. Ale taki pierścień myślę, że spoko. Ciekawe, czy Samsung w ogóle gdzieś powiedział, z jakiego materiału jest zrobiony ten pierścień?
No nie z drewna.
To już nie dla Łukasza.
To już nie dla mnie. Wiecie dlaczego pytam? Bo Aura Ring miała ostatnio ciekawy fuck-up, bo wypuścili wersję, która ma tytanową powłokę i się okazało, że ta tytanowa powłoka rysuje ekrany smartfonów i to nie tylko na wyświetlaczu, ale też szkło, którym przykryte są aparaty. I ludzie, którzy kupili ten pierścień i sięgali do kieszeni po telefon, żeby go wyjąć, kończyli z porysowanym telefonem. I jestem bardzo ciekaw, jak to się skończy, czy tam nie będzie jakiegoś pozwu zbiorowego, bo tych przypadków jest naprawdę dużo. No ale dobra, przejdźmy do kolejnego newsa. Tutaj taka raczej ciekawostka. Nowe badanie ujawniło, iż ChatGPT już na ten moment zużywa więcej prądu niż 17 tysięcy gospodarstw domowych i zużywa też mniej więcej jedną butelkę wody per zapytanie i około $700,000 dziennie za ogólne
Ale to
działanie.
Chodzi o to, że tak, jak pytasz ten chat GPT o żart, to jest tak suchy, że trzeba wody się napić, czy co?
Nie, to pomyliłeś z Dawidem Kosińskim.
Tak, dokładnie. To działa tak, że kiedy ty pytasz o coś chata GPT, to ktoś musi butelkę wody wypić. I tego wychodzi jedna butelka per zapytanie. No ale zupełnie poważnie chodzi oczywiście o chłodzenie. I szacuje się, że cały sektor sztucznej inteligencji do roku 2027 może zużywać od 85 do 134 terawatogodzin rocznie, co przekłada się na połowę globalnego zużycia elektryczności. Ja pierdolę.
No dobrze, to podsumowałeś.
No cóż, trzeba iść w OZE, alternatywne źródła pozyskiwania prądu, bo inaczej będzie raczej ciężko.
No ja właśnie jestem ciekaw, bo obejrzałem sobie wczoraj taki dokument o tym, co się stanie, jeżeli wszystkie samochody elektryczne naraz zaczną się ładować. Do tego jeszcze pewnie przejdziemy w dalszej części, ale właśnie chciałem sobie zobaczyć od kogoś, kto się na tym zna, jakie są realne przewidywania.
To nie od Norberta.
Przewidywania są takie dla Stanów... No nie. Nie, Norberta pozdrawiamy, bo wiem, że Norbert słucha każdego odcinka naszego podcastu i pewnie po tym odcinku będzie nas punktował na Twitterze przez długi czas, ale nie, tym razem nie od Norberta, oglądałem taki dokument dla Stanów Zjednoczonych i na przykład w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że nawet gdyby całkiem nierealny scenariusz się wydarzył, że z dnia na dzień wszyscy by się przesiedli na samochody elektryczne, to gdyby wszyscy się podłączyli do ładowania, w większości Stanów zadziałoby się nic. A dla całych Stanów Zjednoczonych potrzeba około 6 lat, żeby rozbudować infrastrukturę energetyczną do tego stopnia, żeby była w stanie udźwignąć wszystkie samochody ładujące się naraz. Więc to nie brzmi źle, no ale dorzućmy do tego jeszcze takiego chata GPT i wszystkie inne chatboty, cały sektor IT, który oczywiście przechodzi na OZE i tak dalej, ale na pewno nie przejdzie tak szybko, jak wszyscy by tego chcieli. Dodajmy do tego jeszcze na przykład Kalifornię, w której ostatnio notorycznie dochodzi do blackoutów i mieszkańcy są proszeni o to, żeby samochodów elektrycznych nie ładować, bo nie ma prądu. Ale to już też inne problemy typowe.
Wiesz,
tylko dla tego stanu.
Będzie odpowiedź więc elektromagów, że to jest dokładnie to samo, taka sama sytuacja jak ta, w której każdy mieszkaniec odpaliłby czajnik elektryczny w danej chwili, no bo taka moc czajnika to, no powiedzmy średnio 2000 watów, gniazdko takie w domu najzwyklejsze ma chyba 2,3 kW, więc to można porównać ze sobą. A że samochód elektryczny się ładuje 20 sekund, no to wiadomo, no tak samo jak ten czajnik wodę gotuje.
Tutaj paradoksalnie oni mają rację, no bo gdyby wszyscy podłączyli samochody, właśnie w tym dokumencie też o tym mówili, że gdyby wszyscy podłączyli samochody do normalnego gniazdka, korzystając z tych wbudowanych ładowarek, to rzeczywiście nawet dzisiaj nic by się nie stało, bo to tak jakbyś miał właśnie czajnik, czy nie wiem, suszarkę do ubrań włączoną przez kilka godzin, i nawet byśmy tego za bardzo nie odczuli, ale jeżeli już większość ludzi by się podłączyło do gniazda siłowego, 11 czy tam 22 kW, no to już by się zrobił problem. I tak sobie myślę po prostu, no bo tak mówimy cały czas o tych zielonych ładach, ekologii i tak dalej, a tu nagle wchodzi ChatGPT i zużywa tyle prądu, co małe miasteczko, a wszystkie narzędzia związane ze sztuczną inteligencją mają zużywać połowę globalnego zużycia energii, nie mówiąc już o zużyciu wody, bo to jest w ogóle jeszcze odrębny temat, ile wody jest potrzebne do chłodzenia tych wszystkich serwerów. Także mnie
trzeba
to osobiście
wysłać na Islandię i tyle. Zrobić na Islandii po prostu centrum dowodzenia. Oni mają darmowy prąd, darmowe ogrzewanie, bo wszystko mają ekologiczne z tych wszystkich wodospadów, z geoterm i tyle. Problem solved. Next.
To Marcinowi Nagrodę Nobla wyślijcie pocztą.
Tak, może być paczkomatem.
A teraz przechodzimy do kolejnego newsa.
Kolejnym newsem jest to, że Google sam zaprojektował swoje nowe biuro, w sensie sam korzystał z pomocy sztucznej inteligencji i się okazuje, że ta sztuczna inteligencja nie zadziałała tak, jak do końca powinna, no bo ludzie mają problem na przykład z tym, żeby korzystać z Wi-Fi, muszą robić sobie jakieś hotspoty, muszą ciągnąć kable. Mówi się, że po prostu zasięg tam znika jak w Trójkącie Bermudzkim w niektórych miejscach tego biura. No i bawi mnie to o tyle, że mamy do czynienia z firmą technologiczną, która jest niesamowicie bogata, która ma naprawdę bazyliony pieniędzy, no i ona chciała pokazać, jesteśmy jeszcze bardziej nowocześni, sztuczna inteligencja zaprojektuje nam całe ogromne biuro. No to proszę bardzo, zaprojektowała, nic tam nie działa. Zresztą ja sam w podobny sposób próbowałem skorzystać ze sztucznej inteligencji, ale na mniejszą skalę, bo niedługo będę wykańczał mieszkanie. Zapytałem sztuczną inteligencję o to, jak takie mieszkanie powinno wyglądać, żeby mi wypluło po prostu w pewnym stylu obrazki. I okej, wyglądało to ładnie na pierwszy rzut oka, ale funkcjonalne nie było za grosz, więc wstrzymajmy jeszcze konie. Sztuczna inteligencja przynajmniej przez kilka lat nie zabierze nam pracy, a przynajmniej nie zrobi tego projektantom.
I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, którym są samochody elektryczne, a raczej spadające ich ceny.
Więc jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to one wydają się bardzo drogie, ale kolejne oferty z Chin pokazują nam, że one wcale drogie być nie muszą, bo widzę na przykład modele Beijing 3 i chyba Beijing 5, zobaczyłem je na Twitterze, i ten Beijing 3 to jest samochód o mocy 136 koni mechanicznych, tak w miarę nawet wyposażony, który kosztuje 79 tysięcy złotych. Jeżeli dopłacimy za jakiś ładniejszy lakier, to 81 tysięcy złotych. Jeżeli to da się kupić, jeżeli na to jeszcze w tym momencie da się wziąć dotację 27 tysięcy złotych, no to ten samochód okazuje się wręcz śmiesznie tani. I co? Możemy już pewnie cieszyć się, że będziemy mieli dostęp do tanich aut elektrycznych. Nie, Unia Europejska bohatersko nas przed nimi ochroni, nakładając cła. Nie wiadomo, jakie to będą cła, ale wiadomo, że raczej się pojawią, wszyscy o tym mówią, więc jeżeli ktoś chce kupić tanie auto elektryczne, no to chyba ma ostatni moment, żeby to zrobić, bo za chwilę Unia zrobi wszystko, żeby nam te chińskie samochody zohydzić, podwyższyć ich ceny, żebyśmy zamiast tego wybierali na przykład auta niemieckie. I jaką korzyść z tego ma Polak, że ja, Łukasz...
Albo włoskie
również, no zaraz o tym też powiem. I jaką korzyść z tego ma zwykły człowiek? Oczywiście żadną. My, Polacy, mamy kupować auta niemieckie, bo oczywiście polskich swoich nie mamy. A jeżeli ktoś miał ochotę na chińskie auto i zapłacić za nie mniej, no to o takiego. Więc chyba ostatecznie widzimy tutaj, że Unii Europejskiej w ogóle nie chodzi o to, żebyśmy zamienili swoje auta spalinowe na elektryki, żeby nie było tej emisji. Im chodzi tylko o to, żeby dbać o interesy największych europejskich krajów, a ludzie to mogą sobie jeździć rowerami, jeżeli będą chcieli. Jak ich nie stać, niech jeżdżą rowerami, niech jeżdżą konno, ale taniego chińskiego auta elektrycznego raczej nie kupią, bo nie.
Pytanie, czy stać ludzi będzie na te rowery, bo ja jako neofita rowerowy patrzę teraz na te cenki, to powiem wam, że tak poniżej dychy to nie jedzie, czytając różne fora. I to tak naprawdę... To minimum.
Ja nawet nie wiem, jak to skomentować, bo znam też ceny rowerów i oczywiście one są absurdalne, ale faktycznie jest tak, jak mówisz, że jak zapytasz przeciętnego fana rowerowania, to tak, jak nie kupisz roweru za piątkę, to jesteś śmieciem, a takie, co w ogóle jeżdżą, to faktycznie oddychy. Ale ja tam się nie znam. Ja kupiłem rower za 2,5, nie wymieniłem w nim ani jednej części jak do tej pory, chociaż siodełko chcę wymienić, bo mnie od niego strasznie dupa boli. I nie planuję zmieniać w nim nic więcej i ten rower o dziwo jedzie i nawet jestem w stanie w nim przejechać przez jakiś taki park rowerowy i nawet spalam na nim kalorie, więc może się okazać, że wcale nie trzeba aż tyle wydawać na rower. Czy głoszę jakieś straszne herezje?
Nie, no herezje, no bez karbonu to nie jedzie w ogóle. Najlepiej koła karbonowe, sztyce karbonowa, jakiś zintegrowany kokpit, bo no... Bez tego rower nie jedzie, no po prostu Łukasz, musisz to zaakceptować.
No tak myślałem.
No jeszcze tutaj warto wrócić do tematu globalnego ocieplenia, bo im cieplej się robi, im szybciej robi się cieplej, to tym więcej tych wszystkich na rowerach wyskakuje na ulicę. I to jest naprawdę poważny problem. Ja jako kierowca samochodu to nie wiem, co robić, bo to jedzie nagle chodnikiem. Później skręca w ścieżkę rowerową, ale na chwilę, żeby zjechać, nie patrząc nigdzie, na przejście dla pieszych i dalej pojechać trawnikiem. Jak ci ludzie na rowerach jeżdżą, to ja nie wiem. I mimo, że ma obok ścieżkę rowerową, ale nie, on będzie bardziej cwany. Ja jestem ciekaw, co by było, żebym ja tak samochodem jeździł. Że a tutaj po co ulicą jechać, pojadę sobie po prostu trawnikiem i chodnikiem, będzie szybciej. Rowerzyści w Warszawie przynajmniej to jest dramat. Ale tak wracając do tematu, już nie będziemy gadać o tych rowerach, hatfu. Chodzi o to, że te wszystkie auta, które są obecnie europejskie i są elektryczne, one są naprawdę drogie. Ja właśnie jestem na etapie wzięcia Fiata 500, ale w wynajem na 2 lata i dostałem na niego wycenę. Teraz maila sobie otworzę właśnie i to auto cennikowo... Fiat 500 elektryczny 3+1, seria druga z większą baterią i no w miarę pełne wyposażenie. 190 tysięcy złotych za miejskie małe auto. Jako, że to jest seria druga, to tutaj jest 15-16% rabatu, bo najnowsza to jest seria trzecia. I to auto kosztuje 159 600 złotych brutto po rabacie. ja jestem przedsiębiorcą, więc wezmę sobie te dotacje, więc mam wpłatę 27 tysięcy złotych netto i wezmę po prostu to auto na wynajem na 2 lata, bo wtedy rata będzie wynosić 500 zł miesięcznie. Nie pamiętam, czy to netto, czy brutto, bo jeszcze kalkulacji leasingu nie dostałem, ale będzie śmiesznie tanie. Na tyle tanie, że będzie bardziej mi się opłacać wynająć takie auto niż jeździć dużo benzyniakiem, ale to też jest chore, bo ja biorę takie auto na 2 lata, ja od razu mówię, że ja go nie wykupuję. Każdy o tym wie, też człowiek, od którego to auto kupuje, wynajmuje po prostu i rząd mi płaci za to 27 tysięcy złotych netto, bo mam firmę i ja mogę sobie za 2 lata, no a raczej za rok z hakiem, bo te dotacje też się skończą, wziąć kolejne takie auto i znowu dostać dotacje. To jest ta właśnie ekologia. Mogę tworzyć kolejne elektrośmieci i jeszcze będzie mi państwo za to dopłacać. Wiadomo, że te samochody nie pójdą gdzieś na przemiał, ale naprawdę, ja teraz wynajmę tego Fiata 500e, żeby sobie sprawdzić, jak działa elektryk tak na co dzień, nie tylko podczas testów, a pewnie za 1,5 roku, chwilę przed oddaniem tego Fiata, kupię sobie po prostu Teslę na taki codzienny samochód, jeżeli to się sprawdzi. Gdybym nie miał takich dotacji, to w ogóle bym nie myślał o takiej opcji, ale to się po prostu opłaca. I ja nie rozumiem, czemu ktokolwiek do tego dopłaca. Państwo nie powinno tego robić, a samochody elektryczne powinny walczyć ze spalinowymi na warunkach rynkowych. Jestem pewien, że wtedy duża część z nas, może trochę później, ale jednak, sama zdecydowałaby się na kupno samochodu elektrycznego, chociażby przez względy ekonomiczne, czyli to, ile kosztuje ładowanie auta, a ile tankowanie. Więc dla mnie ta cała polityka unijna jest do zaorania, a teraz jeszcze jak te cła chcą wprowadzić, bo konkurencyjny samochód jest za tani, no jakiś absurd.
No dobra, też tak, żeby troszeczkę być głosem rozsądku, te dopłaty oczywiście za jakiś czas znikną, tak jak zniknęły w Norwegii, tak jak znikają w Niemczech. Kiedy to się stanie, nie wiadomo, no bo te programy są przesuwane na bieżąco. Na razie program Mój Elektryk jest przewidziany bodajże do końca 2025 roku i póki co jeszcze nikt nie powiedział oficjalnie, co będzie dalej, ale wszyscy podejrzewają, że on zostanie przedłużony. Natomiast co do tego, co mówisz, ja się absolutnie zgadzam, że ta transformacja jest wymuszana systemowo. Czy to dobrze, czy źle, to już kwestia opinii, ale jest wymuszana systemowo nie tylko dzięki temu, że my dostajemy dopłaty, ale ogromne dopłaty dostają też koncerny motoryzacyjne. Bardzo mnie rozczuliła ostatnia szczerość prezesa Renault. Czytałem sobie, pewnie elektromagowie uważają, że nie wolno, ale Złomnik napisał właśnie o tym bardzo fajny artykuł, że producenci aut są jak najbardziej za zakazem aut spalinowych od 2035, jeśli tylko Unia dalej będzie im do interesu dopłacać. Bo w innym wypadku produkcja aut elektrycznych jest skrajnie nieopłacalna, co pokazał ostatnio przykład Forda. Ale wracając do cen. Ja też jestem teraz na etapie poszukiwania samochodu. W przeciwieństwie do Dawida nie chcę wziąć wózka sklepowego, tylko auto rodzinne z dużym bagażnikiem. I bardzo bym się chciał zmieścić w progu dotacji, no bo próg dotacji, te 225 tysięcy, to jest nie tylko próg, w którym można wziąć dotację, ale też próg, w którym można odliczyć 100% wartości auta, więc jako przedsiębiorcy dla mnie jest to bardzo istotne. Ale wybór samochodów w tej cenie jest tak mały, że nie wiadomo, co pójść.
Volvo, Kia i Tesla.
Tylko Volvo też jest wielkości wózka sklepowego. To EX30.
To nie
widziałem. To jest malusieńkie auto. Znaczy, ona jest fajne. Gdyby nie to, że ja wożę dużo bagażu i dużego psa, to byłoby fajne auto, ale nie dla mnie. Jest Tesla Y oczywiście i Tesla Trójka. Trójka dla mnie odpadła, ale Y-kiem ostatnio jeździłem. Odcinek jest na kanale. Elektromagom bardzo mocno pękło dupsko po tym odcinku, bo ośmieliłem się nie wspomnieć o tym, że Tesla ma bagażnik z przodu. Przepraszam. Naprawdę. Wie o tym absolutnie każdy. Nie traktuje naszych widzów jak idiotów i uważam, że nie trzeba im wspominać o rzeczach oczywistych, które każdy wie. Bo ten samochód jest już tyle lat na rynku, że każdy, kto chciał się o nim czegoś dowiedzieć, to sobie już obejrzał wszystko, co na ten temat było do obejrzenia. Więc nie poruszałem każdego tematu, poruszałem tylko takie moje osobiste odczucia. Moje odczucie główne było takie, że to auto jest cholernie głośne, przeciętnie wygodne, jest świetnym gadżetem i jest też bezwzględnie najlepszym autem elektrycznym. Tutaj się w ogóle nie mam zamiaru kłócić. Efektywność energetyczna tego samochodu, przyspieszenie, gadżety, to jest absolutna topka. No ale dostałem też kalkulację na model Y, bo fajnie brzmi, że mamy te 225 tysięcy, jeszcze dotacje i tak dalej. Ale dostałem kalkulację od Tesli z tego leasingu, który jest tam oferowany domyślnie i najniższa oferta, jaką dostałem, najniższa na 60 miesięcy, to 3500 zł brutto, uwzględniając dotację jako wkład własny. I potem jest jeszcze oczywiście wysoki wykup, no bo to jest wersja z wysokim wykupem. Z kolei z niskim wykupem rata leasingu 5000 zł. No ludzie kochani, to jest bardzo dużo. I szukam też innych samochodów. Mam oferty na mailu na przykład na nowego Volkswagena ID4, który też w edycji specjalnej kosztuje poniżej 225 tysięcy złotych. I tam już w najmniej długoterminowym ta rata wynosi mniej więcej 2800 zł, co już jest akceptowalne, ale to nadal jest mnóstwo pieniędzy. I wymieniłem dwa samochody i na tym lista rodzinnych, dużych samochodów łapiących się na próg dotacji się kończy.
A ja mam takie pytanie, bo tak się przysłuchuję wam i tak obserwację taką mam, że dzisiaj tak redpillowo polecieliście, że obrączki to złe, nie nosicie, rowery złe, pedalarze w ogóle zakazać, zabronić, ale już elektryki fajne, no to słuchajcie, no to fajne czy nie fajne? Jak redpilujemy, to do końca, no. Powinniście mieć jakieś V8 ze spalaniem 30 na 100.
Marcin, ty jesteś lewicowcem niby, a jednak masz auto spalinowe i masz dwójkę dzieci, czyli seks z kobietą, a nie mężczyzną uprawiałeś,
to
więc
prawda, to
w każdym z nas są pewne sprzeczności.
Ja zwracam uwagę na to, jak użyłem, nie wiem czy poprawnie, słowa redpilowiec, bo chłopaki uczyli mnie, jak byliśmy w Barcelonie, tych wszystkich zwrotów typu redpil, i tak dalej, nie miałem pojęcia o co chodzi, ten świat mnie omijał, a teraz już wydaje mi się, że wiem.
Marcin, kiedy zdjęcie Andrew Tate'a nad biurkiem?
No to pytanie do was chyba. Ja mam Gretę Thunberg nad biurkiem.
How dare you? No, my jesteśmy największymi simpami dla naszych żon, jak można sobie wyobrazić, i ja absolutnie nie mam sobie w związku z tym nic do zarzucenia. Dawid tak samo. Ale wiesz, co mnie na przykład pcha w kierunku auta elektrycznego? Bo tak jak Dawidowi, mimo wszystko...
Kolega!
To ile tej wody było za czata GPT? Mnie w stronę auta elektrycznego kieruje cena, o dziwo, bo jak sobie to wszystko dobrze policzyłem, ile jeżdżę powiedzmy dookoła komina, jeżdżę bardzo dużo, żeby nie było, że to nie jest tak, że jeżdżę te statystyczne 20 km dziennie, tylko my jeździmy bardzo dużo, ale mimo wszystko większość to są trasy takie 100-200 km plus dwa razy w miesiącu do Warszawy, to jest do przeżycia. I policzyłem sobie, że uwzględniając ładowanie w domu z fotowoltaiki, nawet takiej niewielkiej jaką mam, rata za auto elektryczne łapiące się na próg dotacji będzie mnie kosztować mniej niż obecnie płacę za Golfa kosztującego 90 tysięcy 4 lata temu. Ja płacę za niego 1200 zł miesięcznie plus paliwo, bo na paliwo wydaje średnio 1500 do 2000 zł miesięcznie. Więc jak sobie to dodałem, to wychodzi mi, że auto elektryczne opłaci mi się bardziej. Ale jednak jest tyle aspektów takich dodatkowych, że łapię się coraz częściej na tym, że ja chcę kupić tego elektryka, żeby tylko kupić tego elektryka, i przestałem patrzeć na to, czy auta, na które oglądam, są faktycznie dobre. No bo na przykład taka Tesla, to jest obiektywnie okej, może dobre auto, ale ja się przekonałem, że jest kompletnie nie dla mnie, bo jest właśnie za głośne. Bagażnik, choć jest ogromny, to jest zbyt skośny, żebym zmieścił tam psa w komforcie jakimś, bo ja wiem, że elektromagowie mówią, że tam pod spodem to masz w ogóle pojemnik na nastolatka i co ja mam zrobić, kurde, psa pod podłogą trzymać? No nie. Psu ma być wygodnie, on się musi być w stanie obrócić, a w Tesli nie jest, bo jest za niski bagażnik, ale to jest dość dobre auto, no ale to odpadło. Volkswagen ID4 nie jest przesadnie dobrym autem. Jeździłem nim już 3 razy i to tak dłużej, bo bardzo mocno się przymierzałem. Prawie go kupiłem w listopadzie, bo była gruba wyprzedaż rocznika, jak Volkswagen czyścił place i tam była zniżka rzędu 70 tysięcy złotych. Ale ostatecznie też odpuściłem, bo ani nie jest to auto, które jakoś przyspiesza mi serce. Wielkościowo jest na styk, bo mimo tego, że to ogromny samochód na zewnątrz, to w środku jest miejsca tyle co w Golfie albo i mniej. I jak skończymy patrzeć na te dwa auta, to wszystko co dalej jest już dużo, dużo drożej. Jak słyszę, że okej, no fajnie, wejdą chińskie auta elektryczne, będzie tanio, ale mówimy o kilku modelach, z reguły bardzo małych, z reguły wykonanych jak przetopione plastikowe kaczuszki. I czy to oznacza, że auta elektryczne tanieją? No moim zdaniem nie.
Wiesz co, ale fajnie, że pojawia się jakakolwiek alternatywa, bo teraz żyjemy troszeczkę w takich czasach, gdzie patrząc na ceny tych elektryków, ludzi po prostu na to nie stać. A czy auto za kilkadziesiąt tysięcy złotych, nowe, może być jakieś super. No, wydaje mi się, że nie, że ono ma po prostu być w miarę dobre, a 80 tysięcy złotych minus 27 tysięcy dotacji, jak ktoś ma działalność, to jeszcze sobie VAT da radę odliczyć. Moim zdaniem to jest super deal.
Wiesz co, okej, to jest super deal jak na obecne warunki, powiedzmy, tylko zauważmy też, jak bardzo podrożały auta spalinowe na przestrzeni ostatnich 4 lat. Ja jestem przerażony. Ten sam Golf, którego mam teraz, przy nowa wersja, w podobnej wersji wyposażenia, różni się tam tylko tym, że jest keyless i oświetlenie ambiente, czyli praktycznie zero różnic, takich faktycznie istotnych, jest 40 tysięcy złotych droższy. Jakikolwiek, głupia Skoda Octavia kosztuje 150 tysięcy złotych. Ludzie kochani, no gdzie Skoda Octavia za 150 tysięcy złotych? Gdzie kilka lat temu ona była 2 razy tańsza. I to jest problem właśnie, że auta elektryczne, nawet te najtańsze, nie są tanie w stosunku do tego, jak jeszcze kilka lat temu wyglądał krajobraz. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że to inflacja, bla, bla, bla. A tak naprawdę gówno, a nie inflacja, bo w głównej mierze do wzrostu cen samochodów przyczyniają się chociażby normy ustalane przez Unię Europejską, które wymagają, żeby na pokładzie był szereg dodatkowych czujników, co też podnosi cenę produkcji, a też producenci przy okazji dorzucają sobie marże, żeby im się to wszystko zwróciło. Do tego, no co właśnie pokazał przykład Forda, ceny aut spalinowych w obrębie tego samego koncernu rosną, bo muszą kompensować straty na autach elektrycznych w wielu przypadkach. I to doszliśmy do takiego momentu, teraz jest taki dziwny okres przejściowy, w którym auta elektryczne z jednej strony nie tanieją, ale zrównują się cenowo ze spalinowymi, bo spalinowe drożeją właśnie po to, żeby elektryczne kiedyś mogły potanieć. I mnie to strasznie irytuje, bo właśnie trafiłem na moment, kiedy chciałbym wymienić auto teraz, bo kończy mi się leasing, a nie mam na co.
Pamiętajmy też, że skoro jesteśmy przedsiębiorcami, jak to na Twitterze mówią, no to niedługo auta spalinowego w ogóle się nie będzie opłacało wziąć, bo o ile limit odliczenia dla aut elektrycznych to nadal będzie 225 tysięcy, to dla spalinowych spadnie ze 150 na 100 tysięcy. Co spalinowego znajdziemy za 100 tysięcy? Ja nawet jak brałem swojego Fiata 500X i to w 2021 roku po cenach z 2020 roku bodajże, nie, sorry, w 2022 roku po cenach z 2021 roku, no to za to auto zapłaciłem chyba 112 tysięcy złotych, czyli już troszeczkę za dużo, bym już wszystkiego sobie nie odliczył, a te auta podrożały, tak jak właśnie Łukasz, Marcin i ja tutaj mówimy, więc do 100 tysięcy ze spalinówek sensownych nie ma praktycznie nic. Więc ja, czy chcę, czy nie, jestem ekonomicznie skazany na wzięcie tego elektryka, gdybym chciał teraz, a raczej od przyszłego roku kupić nowe auto. A w sumie nawet teraz, bo jak ratę będę miał, to i tak nie będę już mógł za rok całości od tego odliczyć, no bo rata jest co miesiąc. Więc jestem ekonomicznie skazany na wzięcie tego elektryka, czy chcę, czy nie. No i tak jak mówiłem, moim zdaniem dopłaty dla producentów, dopłaty dla ludzi, dopłaty dla przedsiębiorców i obrzydzanie wszystkim tych aut spalinowych, no to zupełnie nie tędy droga. Zresztą, gdzie na świecie będzie zakaz samochodów spalinowych? W Unii Europejskiej. Ile my tutaj mamy? 6, 7, 8% ludności? A cały świat to co? My mamy walczyć o tę planetę i się męczyć, a inni będą sobie jeździć dalej autami spalinowymi?
No nie, przecież to jakieś chore. No tutaj muszę doprecyzować, bo akurat zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone mają taki sam cel jak Unia Europejska, żeby od 2035 roku skończyć z rejestracją aut spalinowych. Oczywiście Chinom idzie w tym zakresie najlepiej, no bo oni mają gospodarkę sterowaną, tam na ulicę każdego roku wyjeżdżają miliony aut elektrycznych, więc oni są akurat najbliżej osiągnięcia tego celu. Natomiast jest też coś innego, a właśnie, przepraszam, jeszcze dokończę, że w Europie, a propos tego bata na przesiadkę z aut spalinowych, no to pamiętajmy, że już w tym roku wchodzi podatek od rejestracji, później ma wejść podatek od posiadania. Zaraz wejdzie norma Euro 7, która znowu podwyższy ceny aut spalinowych, więc siłą rzeczy, jak ktoś będzie chciał kupić nowy samochód, to albo kupi elektryka, albo przesiądzie się na komunikację miejską, a ta wygląda jak wygląda. Zwłaszcza gdzieś na wsiach na przykład komunikacja publiczna wygląda strasznie, więc troszeczkę nas to pcha w taką stronę wykluczenia komunikacyjnego albo tego, że będą jeździć po drogach nowe auta elektryczne i 25-letnie gruzy spalinowe. Ale, bo tak Marcin, siedzisz cicho, ty nie planujesz chyba w najbliższym czasie się przesiąść.
Tak, wiesz co, ja właśnie przysłuchuję się z dużym niepokojem temu, co mówicie, bo ja teraz nie planuję wymiany samochodu w najbliższym czasie, w przeciwieństwie do was, no bo i Dawid jest na etapie już w sumie zakupu i ty, Łukasz, cały czas zastanawiasz się, co z leasingiem. Ja takich problemów nie mam, ale wiem, że będę miał, że to jest wszystko przede mną. Jeżeli na przykład, nie wiem, za 2 lata, dajmy na to, zechcemy zmienić sobie samochód, zupgrade'ować na trochę nowszy model. I naprawdę jestem przerażony, jak słucham waszych tutaj... Sorry, zaczęli wiercić akurat, musicie wybaczyć. Jestem przerażony, jak słucham tak naprawdę tych waszych przygód, przebojów i tego, w jaką stronę to zmierza, no bo rzeczywiście, jeżeli się z tym zmierzę, wiem, że to będzie bardzo duży problem. Ja co prawda nadal chyba celowałbym mimo wszystko w auto spalinowe, ale no tu też nie jest różowo, no nawet z uwagi na ceny, to o czym mówicie. Chociaż gdzieś ten elektryk na pewno będzie mnie kusił, bo mam opcję też z zamontowania na przykład paneli fotowoltaicznych, ale kolejny temat, no teraz montaż tych paneli też nie bardzo się opłaca, instalacji fotowoltaicznej. Na tych starych zasadach, no właśnie, kto założył na starych zasadach, no to też wygrał w tej walce, teraz już jest słabo.
Ciekawostka, ja zdążyłem podpisać umowę na starych zasadach dosłownie w Sylwestra. Leciałem w Sylwestra podpisywać umowę w Enerdze i umowę z gazownią i zdążyłem jeszcze na starych zasadach podpisać i bardzo się cieszę, bo jak przyszedł ostatnio do mnie specjalista, bo chciałem sobie rozbudować tą fotowoltaikę właśnie pod kątem tego, że może kupię elektryka, więc ładowałbym w sumie za darmo, jakbym rozbudował tą fotowoltaikę. I wziąłem też sobie większy falownik od razu na start, więc musiałbym dołożyć tylko paneli. I jak się okazało, że musiałbym dołożyć paneli za jakieś 50 tysięcy złotych, z czego okej, 55% można pokryć z refundacji, ale najpierw muszę wyłożyć te 50 tysięcy złotych. To jest mnóstwo pieniędzy i to się nigdy nie zwróci, bo liczyłem to sobie. Horyzont zwrotu tej inwestycji byłby około 15-letni, gdzie no nie planuję w jednym domu zostać na resztę życia, zwłaszcza, że to nie jest jeszcze taka nasza wymarzona, powiedzmy, lokalizacja, ale te 10 lat nawet, jakbym chciał zostać, to w tym okresie czasu nie zwróci mi się fotowoltaika. Tak samo zresztą, jak liczyłem sobie na przykład pompę ciepła i te wszystkie inne rzekomo ekologiczne rozwiązania. To się nigdy nie zwróci. Inna sprawa, że też specjaliści mówią, żeby na to nie patrzeć, bo że to się nie zwróci, no bo to są względy ekologiczne, pierdu. I tu może możemy też płynnie przejść do tego, jak bardzo ekologiczne są samochody elektryczne, bo ostatnio bardzo dużo o tym czytam, głównie zainspirowane wpisami Norberta i innych elektromagów, którzy mówią, że auta elektryczne są takie super ekologiczne i one w całym cyklu życia oczywiście są bardziej ekologiczne, ale ja też nie umiem przymykać oka na to, co będzie się działo przez najbliższych 5-10 lat w okresie przejściowym, zanim elektryki się upowszechnią, zanim upowszechni się na przykład recykling baterii, a w tym momencie jesteśmy na etapie rozkopywania całej planety w poszukiwaniu metali. I jak ktoś mi mówi, że to jest ekologiczne i że to nic, bo to jest lepsze niż wydobycie ropy, no to przypominam, że przez najbliższych 10 lat będziemy robić jednocześnie jedno i drugie. Więc przez 10 lat, przynajmniej 10 lat, dewastacja planety będzie po prostu z dwóch stron. I nie wiem, co o tym sądzicie, bo ja na przykład mam taki troszeczkę dysonans poznawczy.
A ja mam to w dupie.
No nie.
Kasa ma w dupie. Ja w dupie nie mam, ale powiem wam, że to się też będzie zmieniać, no bo tutaj ci elektromagowie, których ja też czytam, troszkę racji mają, że ten lit i kobalt, które są potrzebne do produkcji baterii, tak naprawdę będą potrzebne do wydobycia w coraz mniejszym stopniu, no bo też recykling ma coraz większy udział w produkcji nowych baterii, więc te takie najtrudniejsze do zdobycia metale...
On dopiero będzie miał. Póki co udział recyklingu tak, no, jest znikomy, a też...
Ale mówimy o tym, co będzie. Mówimy o tym, co będzie. No więc w perspektywie jakiegoś tam czasu, nie wiem jak szybko to oczywiście będzie dążyć do tego recyklingu i tak dalej. No też tak naprawdę nie wiemy, jak zachowają się te baterie po 10 na przykład latach używania. No wszyscy mówią, że to będzie nadal sprawne. Tak naprawdę cały czas też ta technologia baterii trochę idzie do przodu. To też nie jest tak, że... Tesla, która dzisiaj ma 10 lat i która na przykład straciła 50% wydajności akumulatora, pewnie trochę przesadzam, no ale na pewno też takie przypadki były, to nie jest powiedziane, że Tesla wyprodukowana dziś za 10 lat też aż taką dużą degradację tego akumulatora będzie miała. Raczej będzie miała mniejszą. No tylko to wszystko trzeba będzie po prostu zweryfikować za jakiś czas. No, na ten moment wróżymy z fusów.
Oczywiście, ale właśnie o to chodzi, że na ten moment wróżymy z fusów i okej. Okay. Pojawiają się nowe formy ekstrakcji litu, co jest bardzo pocieszające, bo w tej chwili ekstrakcja litu jak ktoś mi mówi, że to nie niszczy ekosystemów, to aż się po prostu gotuje, bo naprawdę dewastacja środowiska przy wydobyciu litu jest ogromna, zwłaszcza jak się to robi metodą, gdzie są te wielkie solanki, gdzie jeszcze pompują wodę skażoną do środowiska z powrotem. Opary powodują na przykład skażenie wśród ptactwa albo wśród roślinności. W promieniu ileś kilometrów nie można mieć żadnych upraw, bo woda, ziemia jest skażona. To jest naprawdę potężne obciążenie dla środowiska. I okej, pojawiają się nowe metody ekstrakcji, które są też szybsze, bardziej powiedzmy, że bezpieczne dla środowiska przy odpowiednim stosowaniu. Ale kiedy te metody się upowszechnią? Nie wiadomo. A przewiduje się, że tylko do 2030 roku globalne zapotrzebowanie na lit wzrośnie czterokrotnie, nie mówiąc już o innych metalach. I nie mówię tu na przykład o jakimś tam kobalcie, bo bardzo dużo się mówi o kobalcie, że on jest wydobywany w Kongo, przy pracy dzieci i tak dalej. Kobaltu jest w bateriach coraz mniej. Na całe szczęście Tesla już na przykład w ogóle nie korzysta w tych bateriach LFP z kobaltu, więc to jest bardzo dobre. Pojawiły się też nowe baterie sodowe. I wielu elektromagów mówi, że tak, to jest przyszłość, tu będzie wszystko super, bo już jeden koncern chiński, CATL, wypuścił właśnie baterię sodową do samochodów elektrycznych. Tylko że baterie sodowe są większe, cięższe i oferują mniejszą pojemność, czyli mniejszy zasięg dla samochodu. I dlatego nawet najwięksi eksperci przewidują, że baterie sodowe znajdą zastosowanie raczej w magazynach energii, a nie powszechnie w samochodach, więc jednak ten lit i wszystkie inne metale dalej będą potrzebne. I na pewno za jakiś czas, za dekadę powiedzmy, to się wszystko unormuje. Zwiększymy procenty odzyskiwania metali z baterii, poprawimy technologię wydobycia i tak dalej, ale właśnie jednocześnie nadal będziemy rozkopywać planetę, nadal będziemy też wydobywać ropę, bo to zapotrzebowanie na ropę nam magicznie nie zniknie na przestrzeni 10 lat, bo nawet uwzględniając plany stawiania elektrowni atomowych, OZE i tak dalej, to jeszcze przez długi czas paliwa kopalne będą głównym źródłem energii na naszej planecie. I mnie martwi właśnie ten okres przejściowy, że... Jezu, przepraszam, bo się rozgadałem, ale mnie to tak strasznie rusza też na takim poziomie, że...
Na tym polega podcast, Łukasz.
Ja wiem, tylko że ja nie lubię, jak dużo gadam, bo później jest taka dysproporcja i muszę też długo słuchać swojego głosu obrabiając, a to już jest w ogóle dramat.
A co dopiero mają słuchacze nasi powiedzieć?
No właśnie. Ale wiecie, tak już dobijając do brzegu, jedno czego... Żaden elektromag wypowiadający się publicznie, z całym szacunkiem na przykład dla Norberta, z którym mimo wszystko prywatnie się dogadujemy, różnimy się poglądami skrajnie, ale się dogadujemy, szanujemy się. I
jak się bijecie, to tak honorowo na pięści, bez narzędzi.
Oczywiście i żadnych ciosów poniżej pasa. Ale zupełnie poważnie, jedno czego nikt nie uwzględnia, to tego, w jakim ustroju gospodarczym żyjemy i tego, jak pazerne są wielkie korporacje. I czy wy naprawdę myślicie, że w imię jakiejś ekologii korporacja odmówi sobie zysku, mogąc wydobywać metale w sposób mniej ekologiczny? No nie, nie odmówi sobie. Zwłaszcza jeżeli to wydobycie będzie w jakimś kraju typu Chile, Boliwia albo w Afryce, która jest w większości w tej chwili kontrolowana przez Chiny, co też jest kolejnym problemem, bo transformacja energetyczna i samochody elektryczne to nie jest tylko problem jakiś tam gospodarczy, społeczny, ale to jest też potężny problem polityczny, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, które nagle się okazało, że mogą stracić swoją dominującą pozycję, bo Chiny przygotowywały się przez lata i zaanektowały sobie tak jakby miejsca, w których mogą wydobywać metale. Same są jednym z największych, nie producentów, tylko miejsc wydobycia metali. A co zostaje takiej Tesli? Sprowadzanie metalu z Rosji. Co też robi. Więc to wszystko jest takie bardzo, bardzo złożone i właśnie te wszystkie przewidywania, że to będzie lepiej, że się wszystko poprawi, to nie uwzględnia tego, jak pazerny jest obecny ustrój i że wszystko jest nastawione na zysk i korporacje będą robić wszystko, żeby zmaksymalizować te profity. I już przykład chociażby wycinki Puszczy Amazońskiej pokazał, do czego to prowadzi w sektorze rolniczym i ja się tylko obawiam, że zanim to wszystko się unormuje, to zdążymy zrobić taką dewastację, że nawet jeżeli spadnie nam emisja CO2 globalnie, bo przecież to jest głównym celem, to zostaniemy z innymi problemami. I tak naprawdę samochody elektryczne nie rozwiążą nam problemu ekologicznego, tylko zastąpią go kolejnym. Już nie mówiąc o tym, że samochody elektryczne w ogóle nie rozwiązują problemów, które tworzy motoryzacja sama w sobie, takie jak korki, jak wykluczenie komunikacyjne i tak dalej. ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję.
Jeszcze ja wam powiem o jednej ważnej rzeczy. Wy macie dobrze, bo macie domy. Marcin mieszka w segmencie, Łukasz w domu, więc możecie sobie na przykład gniazdka łatwo zainstalować.
No ja już mam na przykład.
No właśnie, Marcin, mam nadzieję, że też będzie miał, bo bym się ładował podczas nagrań.
Może się uda przy tej rozbudowie teraz w garażu.
Ja nie naciskam. Ale,
ale jednak.
Ale byś mógł o mnie pomyśleć. W każdym razie chodzi o to, że w domu albo w segmencie zrobisz to sobie łatwo, a w bloku to jest cyrk, o tym będzie w ogóle cały odcinek, nie wiem czy na kanale o technologii, czy na kanale o domu, może w ogóle na dwa podzielimy, takiego crossa sami z sobą zrobimy, ale to jest trudne i kosztowne. Ekspertyza 2000. Norbert ma mi to gniazdko zrobić, to jakoś tanio weźmie, bo to nie wiem, chyba 4 czy 5 tysięcy. Wallboxa dostałem od Greensela, ale normalnie też bym za niego z dwójkę zapłacił, więc nawet tak w tych promocyjnych cenach bym powiedział, to prawie 10 tysięcy złotych za całość trzeba wydać. A jak nie daj Boże jesteś pierwszy w garażu, to jeszcze za jakieś przeciwpożarowe rzeczy zapłać, za ekspertyzy dodatkowe. I to kosztuje bardzo, ale to bardzo dużo. A przypominam, że u mnie w bloku są dwa gniazdka, ja zakładam trzecie i jest jeszcze mocy na czwarte. Czyli tak naprawdę na jakieś 150 miejsc będziemy mieli 4 gniazdka do ładowania aut. Oczywiście gniazdka prywatne, bo żaden sąsiad bez mojej zgody nie będzie mógł się naładować. I to jest jakaś patologia i to sprawia, że ja nie wierzę w te elektryki nawet w miastach.
No właśnie w miastach mi to jest trudno sobie wyobrazić. Jeżeli jest taki problem u ciebie na nowym osiedlu, to gdzie dopiero na osiedlu, na którym mieszkałem przez poprzednie 7 lat, czyli bloki z wielkiej płyty, gdzie autentycznie, już to mówiłem w poprzednim podcaście, jak sąsiadka z góry włączyła czajnik, kiedy ja miałem włączoną pralkę, to mogło korki wywalić. Nikt nie zmodernizuje we wszystkich blokach tego typu instalacji elektrycznej, bo to by wymagało w zasadzie położenia jej od nowa. Jest taki sam problem na przykład na naszym terenie z wymianą transformatorów. Ja wiem, że dla Warszawy to jest w ogóle obcy problem, ale u nas na przykład jest problem z transformatorami, bo one są oczywiście wymieniane, ale są wymieniane bardzo wolno. I do czego dochodzi latem? Że ludzie, którzy mają instalację fotowoltaiczną, nie mogą z niej korzystać w pełnym stopniu, bo napięcie na transformatorze musi być ograniczone, żeby go nie przeciążyć. I dochodzi do sytuacji, w której tak naprawdę jest kto pierwszy, ten lepszy. Jak ktoś ma większą instalację, to on ma większe zużycie, a u mnie na przykład zamiast emitować to całe tam 3,2 kWh, to czasami mam jeden w pełnym słońcu. I tak samo wszyscy inni sąsiedzi w okolicy, więc no to jest też odrębna problematyka. Jeszcze inną kwestią odnośnie infrastruktury jest to, jak ona jest stawiana w Polsce, w jakich miejscach. Ja cały zeszły rok jeździłem elektrykami po Polsce i po prostu łapałem się za głowę, w jakich miejscach są postawione ładowarki, bo były tam jakieś parkingi pośrodku niczego, były jakieś w ogóle odludzia, gdzie trzeba było dojechać. Już nie mówię o tym, ile tych ładowarek nie działało. I ja wiem, że niektórym ludziom zawsze działa, ale ja mam ręce, które kaleczą i jeżeli coś ma nie działać, to mi na pewno nie zadziała, więc miałem notoryczne sytuacje. Jezu, jak Nissanem Arią w zeszłym roku jeździłem i to auto no, pod pewnymi względami nie jest zbyt dobrze przemyślane i spędziłem godzinę na stacji Orlenu, bo poszło jakieś spięcie na stacji i zablokowało mi kabel w samochodzie. I dopiero musiał przyjechać serwisant, wyłączyć manualnie stację ładowania i dopiero wtedy mogłem odłączyć kabel od auta.
Jezu.
No, to są takie, wiesz, bolączki wieku dziecięcego, ale na przykład w Wielkiej Brytanii, która jest już trochę bardziej rozwinięta pod tym kątem, notorycznie widzę materiały na YouTubie o tym, że ta infrastruktura dalej jest problematyczna i dalej ma też problemy natury technicznej. A też, co ciekawe, tam bardzo dużym problemem jest to, że kiedy tych aut elektrycznych już się zrobiło więcej, to notorycznie stoją kolejki do ładowarek, bo nie przybywa ich w adekwatnym tempie. Jak ktoś mi mówi, że infrastruktura ładowania aut elektrycznych w Polsce jest wystarczająca. Tak, jest wystarczająca na dziś, kiedy większość elektryków jeździ po Warszawie, kiedy jest ich mimo wszystko malutko, bo tam chyba raptem 3%, to jest nic. Ale kiedy to przyspieszy, to zacznie nam brakować tych ładowarek.
No ja wam powiem, że rozmawiałem już ze znajomymi z osiedla, z innych etapów, z innych bloków. Jak powiedziałem, na ile gniazdek mamy mocy w naszym bloku, to mam paru znajomych, którzy nie mają elektryka i w najbliższym czasie nie zamierzają mieć, ale i tak sobie te gniazdka montują na wszelki wypadek. Bo niby tam, jak z Norbertem gadałem, że o, to się moc zwiększy i tyle, zabezpieczenia się zmieni, ale coś mi mówi, że to tak łatwo nie będzie i po prostu zwiększenie limitu tej mocy to będzie absurdalnie trudne albo niemożliwe. Ja przynajmniej tak zakładam, dlatego też wolę sobie na spokojnie teraz to zrobić.
Wiecie co, mnie ciekawi, czy pojawią się jakieś takie systemowe rozwiązania, bo to jest absolutnie niemożliwa sytuacja do przeskoczenia, to o czym mówicie. No bo ile? 4 gniazdka na ogromny blok w Warszawie. Druga rzecz, to co mówi Łukasz, jakieś bloki z wielkiej płyty, które też przecież no, w ogromnej ilości są, zwłaszcza w mniejszych miastach. No musimy do tego podejść jakoś systemowo i ja widziałem kiedyś taki pomysł, że być może można byłoby podłączać auta elektryczne do latarni po prostu, żeby w tych latarniach było wyprowadzenie.
A wiesz, że właśnie miałem to powiedzieć.
No właśnie. Bo... I zobaczcie, jeżeli postawić taką latarnię gdzieś na jakimś dużym parkingu, nawet pod tym blokiem z wielkiej płyty, gdzie teraz te parkingi i tak są gigantyczne. Na marginesie ostatnio byłem na moim osiedlu, gdzie mieszkałem za dzieciaka. Pamiętam, że wszędzie tam były place zabaw i tak dalej. Teraz są właśnie parkingi. Nie ma żadnych placów zabaw praktycznie. No, ale to tak na marginesie.
Ale też pamiętajcie o jednej rzeczy, że wtedy takie auto może być trudno znaleźć, bo najciemniej jest pod latarnią.
O Boże.
No i żeby się na przykład mogło z takiej latarni jednej ładować 8 aut naraz, jeżeli tam byłaby doprowadzona taka moc, być może to jest jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie. Ja nie wiem, na ile technicznie to jest możliwe do wykonania.
No właśnie już chciałem wam powiedzieć właśnie, bo takie rozwiązanie funkcjonuje oczywiście w Norwegii, w Holandii i w Polsce. Gdynia zaczęła już to testować.
Tak, tam jest chyba 2,3 kW czy
nie,
coś.
Jest 3,6, więc żeby naładować jakiekolwiek auto, trzeba podłączyć je na całą noc. No ale okej, jeżeli wiesz...
Tylko, że stałoby... mówimy na teraz, tak?
Tak, na teraz. A to jest na razie pilotaż.
Mówię tak docelowo, no bo jednak łatwiej jest, zakładam, że łatwiej jest rozbudować sieć elektryczną, kiedy te końcówki, powiedzmy, są w formie takich publicznych miejsc typu latarnie, no a dużo trudniej, kiedy są gdzieś tam w blokach.
Dla nas myślę, że takim najbliższym rozwiązaniem jest to, co się będzie działo już w tym roku, czyli Biedronka i Lidl stawiają ładowarki przy prawie wszystkich sklepach, więc to już jest jakiś plus. Do mnie na przykład to nie przemawia o tyle, że ja robię zakupy bardzo szybko. Ja wchodzę do sklepu na 15 minut i wychodzę z zakupami na tydzień. Wiem, że normalnie ludzie robią to troszeczkę dłużej, no ale okej, nawet jeśli idziesz do sklepu na godzinę, ile ci się naładuje ten samochód przez godzinę na wolnej ładowarce? Naprawdę niewiele.
Przechodziłem przez to, bo wolną ładowarkę mam na siłowni. Myślałem, że jak podłączę na 2 godziny treningu auto, to mi się naładuje o nie wiadomo ile. To mi się naładowało chyba z 60 na 70%.
No, na szczęście też mają stanąć stacje ładowania szybkie, już nie mówiąc o tym, że w większości miejsc będą ładowarki powiedzmy na 2-3 przyłącza, a parkingi przy Lidlu czy Biedronce są na kilkaset samochodów. I okej, na dzisiaj to jest w porządku, bo podejrzewam, że na takim parkingu właśnie stanie jeden samochód elektryczny i 100 samochodów spalinowych, ale za 5 lat ja nie sądzę, żeby nagle Lidl i Biedronka postanowiły jeszcze bardziej rozbudować tą sieć ładowania, bo po prostu zabraknie im mocy na przyłączu, a samochodów zrobi się więcej. Więc Marcin, to jest chyba najbliższe, co w najbliższym czasie zobaczymy, jeżeli chodzi o jakieś takie rozwiązania, powiedzmy, że systemowe, przy czym zaznaczmy, że to ładowanie przy Lidlu i Biedronce nie będzie darmowe.
No zakładam, że nie, no bo jednak jeżeli to ma funkcjonować w jakiejś dłuższej mecie, to na dłuższą metę, no to jednak muszą być opłaty.
No, no tak,
nie
no.
Wyobrażam sobie, żeby przerzucić cenę de facto ładowarki na klientów, którzy nawet nie mają elektryków, no bo przecież Lidl czy Biedronka z własnej kieszeni nie będą pokrywać cen energii.
Tak, no przez jakiś czas Lidl miał darmowe ładowarki pod niektórymi sklepami, żeby zachęcać klientów do tego. Później, jak zobaczyli, że za dużo ludzi lubi cebulę i przyjeżdżali się ładować, bo tam było 50 kW, to obniżyli moc darmową do 20 kW, no a teraz już to będzie wszystko płatne. No ale też tak mówiliśmy o tym, że w Norwegii to już funkcjonuje i mnie też troszkę rozbraja, bo my absolutnie nie jesteśmy jak Norwegia i nigdy nie będziemy jak Norwegia, czyli nie jesteśmy krajem, który ma raptem 5,5 miliona mieszkańców i siedzi na ropie naftowej, więc stać ich na to, żeby teraz przejść na transformację elektromobilną i mówić wszystkim, jacy to oni są ekologiczni. Idziemy bardziej kierunkiem takim jak Holandia czy Portugalia, to się wszystko wolniej u nas rozwija. ale u nas właśnie brakuje takich rozwiązań systemowych połączonych też na przykład z komunikacją publiczną, bo przecież wchodzą też strefy czystego transportu. Na razie w Warszawie, ale bez wątpienia pojawią się też w innych miastach. I no nie wszyscy będą mogli wjechać, więc oprócz tego, że powinny być jakieś sieci ładowania, powinny być też miejsca, gdzie będzie można auto zostawić, to powinny być też rozwiązania komunikacyjne, żeby można było do tych stref wjechać niekoniecznie samochodem. I to są takie wyzwania, które czekają nas w bardzo krótkim okresie czasu, bo wydaje się, że ten zakaz 2035 rok, że to jest tak strasznie daleko. A to jest tylko 10 lat. I o ile na przykład w świecie smartfonów 10 lat zrobiło ogromną różnicę, tak na drogach 10 lat, no co, autostrad nam przybyło.
To jest podcast o technologii.
Dobrze, nasi drodzy, więc tutaj postawimy kropkę. Trochę się rozgadaliśmy w sprawie tych elektryków, ale to jeszcze nie koniec, bo mamy też pytanie do was. I zróbmy z tego pytanie odcinka. Napiszcie na naszego maila zapytajkanalotechnologii@gmail.com odpowiedź na pytanie. A pytanie to, jak widzicie rozwój publicznych takich miejsc do ładowania, co moglibyście zaproponować, być może coś, co w tym odcinku nie padło, albo być może coś, czego w ogóle jeszcze nie ma na świecie, może pojawi się tu jakiś fajny pomysł. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy słuchawkami Oppo.
A w ubiegłym tygodniu pytaliśmy was o to, czy wydalibyście pieniądze na słuchawki podrobione, zamiast wydać może nieco więcej pieniędzy na markowe słuchawki. I zwycięską odpowiedź nadesłał nam Adam, który pisze, że nie kupiłby podrobionych słuchawek, ponieważ będą miały one słabszą jakość wykonania i dźwięku. Woli kupić oryginalne słuchawki, o które będzie dbał i uważał, żeby nic im się nie stało, ponieważ wydał na nie znaczącą sumę i dzięki temu będą służyć przez dłuższy okres niż podróbki. Adamowi gratulujemy, w sprawie wysyłki skontaktujemy się drogą mailową, a do zwycięzców poprzednich odcinków będziemy wysyłać słuchawki już w przyszłym tygodniu.
No i co, to już było wszystko, co mieliśmy dzisiaj do powiedzenia. Zapraszamy was do śledzenia kanału o technologii, kanału o domu, no bo na podcaście o technologii to już jesteście. No i za tydzień słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!